Pogotowie radiowe.
A co środowe pogotowie radiowe, to specjalnie dla Państwa pogotowie cyfrowe, czyli dotyczące edukacji medialnej. Magdalena Lipiec-Jaremek, mówię Państwu dzień dobry wraz z Krzysztofem Mysiakiem, który ten program zrealizuje. Do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie potrzebujemy znacznie więcej niż tylko ochrony danych osobowych, czy też umiejętności radzenia sobie z hejtem. Czym jest cyfrowe obywatelstwo i higiena cyfrowa? Jaka jest rola dorosłych w kształtowaniu odpowiedzialnej postawy w korzystaniu z internetu, jak uczyć dzieci i młodzież używania urządzeń ekranowych w sposób chroniący zdrowie i życie, a także jak przekonać rodziców, że to wspólne zadanie domu i szkoły wespół zespół. Na te m.in. pytania będzie odpowiadała dziś nasza ekspertka Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, która podkreśla, że wiele negatywnych zachowań młodzieży w sieci bierze się z obserwacji rodziców, innych dorosłych. Sporo miejsca także warto poświęcić w tym temacie cyberhigienie, czyli takim zachowaniom, które uchronią młodzież od zgubnych efektów nadużywania urządzeń ekranowych.
Zasady higieny cyfrowej będą się zmieniać wraz z rozwojem technologii. Przed pandemią 6 godzin dla 8-latka przed ekranem to było nie do pomyślenia. W pandemii moja córka, która nie używała ekranu w ogóle, nagle musiała siąść na 6 godzin przed ekranem komputera. No i co mogłam z tym zrobić? Nic. Więc pewne rzeczy będą się zmieniać i też trzeba do tego podejść elastycznie. W tych zasadach chodzi o to, żebyśmy my mieli pewną intuicję i za chwilę do tego wrócę, która pozwoli, umożliwi nam działanie, bo mówiąc tylko o zagrożeniach, będziemy jak lekarze, którzy leczą objawy, a nie szukają przyczyny, nie rozumieją przyczyny, prawda? Każdy z nas tam pewnie się z tym spotkał, że lekarz mu ciągle dawał coś na objawy, a przyczyna dalej istniała, więc my musimy rozumieć tę przyczynę. Bardzo ważne jest objęcie edukacją od najmłodszych lat do końca, dlatego że w badaniach, o których mówiłam, osób dorosłych, widać, że seniorzy popełniają bardzo dużo błędów takich, jak popełniają dzieci i młodzież, tak? Bo to jest ten okres, kiedy, no wiecie, moja teściowa tego nie słyszy, najwięcej TikToków dostaje od teściowej na WhatsAppie. Więc trochę tak jest, że to jest ten czas, kiedy dzisiejsi seniorzy bardzo późno wchodzili do internetu, więc nie mają pewnej intuicji, którą my już mamy, bo weszliśmy trochę wcześniej i podejmują często zachowania ryzykowne, tak? Nie mając świadomości, że to niebezpieczne. Jak włączać rodziców? Zachęcam do tego, żeby podejmować te tematy na wywiadówkach. Rodzice mają bardzo różny poziom wiedzy. Dla części rodziców te rzeczy są oczywiste, dla części nie są oczywiste. Więc trzeba znaleźć język, który trafia do rodziców. Punkt drugi, wprowadzać w szkolne programy profilaktyczne, które uwzględniają również właśnie rodziców, warsztaty, wykłady, zadania, które rodzicom dajemy. I korzystać z materiałów, których już naprawdę jest bardzo dużo. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, to jest kopalnia wiedzy dzisiaj. W NASK-u mnóstwo materiałów można znaleźć. Fundacja Dbam o Mój Zasięg, którą współtworzyłam przez kilka lat, też dostarcza mnóstwo materiałów, z których można korzystać. Podejmować temat na godzinach wychowawczych, to już powiedziałam, ale przede wszystkim jednak my musimy zrobić coś, czego nikt wcześniej nie zrobił, to znaczy powiedzieć rodzicom, że mamy problem, który trzeba rozwiązać. Nikt nas nie uczył, jak wprowadzać dzieci do internetu. Na dodatek ten internet cały czas się zmienia. My nie mówimy o czymś, co jest z nami od 5 wieków, tylko w zasadzie upowszechnianie się smartfona to są ostatnie 2 dekady. W związku z czym my gonimy króliczka, musimy się uczyć na bieżąco z dziećmi i po prostu trzeba ten problem uświadomić.
A my uczymy się także razem z Państwem, z naszymi radiosłuchaczami na temat i higieny cyfrowej, i samej edukacji medialnej właśnie w cośrodowych spotkaniach w cyklu Pogotowie Radiowe. A kontakt z naszą redakcją pogotowie@radiolublin.pl 801 50 10 22.
Pogotowie radiowe.
A dziś sięgamy do wystąpienia Magdaleny Bigaj, twórczyni i prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, medioznawczyni, badaczki i działaczki społecznej, ekspertki Zespołu do Spraw Dialogu w Edukacji Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, a także członkini Rady Programowej Fundacji Orange. Ta doświadczona edukatorka dużo mówi na temat higieny cyfrowej, ale także profilaktyki e-uzależnień. Jest autorką projektów edukacyjnych i naukowych, a także licznych publikacji z obszaru wpływu nowych technologii na społeczeństwo, w tym zwłaszcza na tę najmłodszą grupę, czyli dzieci i uczniów. A teraz pani Magdalena Bigaj powie o nauczaniu cyfrowego obywatelstwa.
Jedyne, co działa, to jest taka triada edukacyjna, to znaczy nie ma edukacji. My w ogóle na przykład jako instytut nie odwiedzamy szkół, które chcą przeszkolić tylko dzieci. To w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Nie ma edukacji skupionej tylko na jednej z tych grup. Ponieważ tak samo wyedukowany nauczyciel nic nie zdziała, jeśli w domu dziecko nie zobaczy, że te zasady też są przestrzegane, albo że przynajmniej rodzice się krygują, jak ich nie przestrzegają. Musimy edukować i uczniów, i rodziców, i nauczycieli. To jest oczywiście ogromne wyzwanie, bo dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy kadr edukowanych od pierwszego etapu edukowania w zakresie cyfrowego obywatelstwa. To się dopiero będzie zmieniać. To jest bardzo ważne, żeby mówić nie tylko do uczniów, ale też do rodziców. No i potrzebujemy też nauczycieli, którzy mają tę wiedzę. Tej wiedzy jest dużo i też nie ma co się bać. Naprawdę jest, gdzie dzisiaj odesłać nauczycieli, żeby pobrali sobie scenariusz lekcji napisany przystępnie, który pozwoli poprowadzić lekcje. Można poprosić uczniów, żeby włączyli się w te działania. W ogóle włączanie uczniów w regulowanie sprawy telefonów na terenie szkoły jest jedyną skuteczną metodą, bo jeśli zabronicie telefonów odgórnie, to jedyne, co osiągniecie, to jest efekt zakazanego owocu. To będzie jeszcze większa frajda używać telefonów pomimo tego zakazu. Na dodatek nasz mózg działa tak, że kiedy zabieracie dzieciom telefon i kładziecie te telefony na biurku, to dzieci nie skupią się na lekcji, ponieważ mózg przyzwyczajony do dopaminy, hormonu, który się wydziela podczas korzystania z telefonu, będzie cały czas koncentrował uwagę na tym, że źródło dopaminy zostało odebrane i leży tam. Więc takie siłowe rozwiązania nie są dobre. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej działa to tam, gdzie w zasadzie te same, słuchajcie, zasady, które chcielibyście wprowadzić, wypracowywane są wspólnie z uczniami, bo młodzież naprawdę jest mądra i ma bardzo dużo ciekawych przemyśleń. Oni wcale nie robią tam tylko fajnych rzeczy, mają bardzo dużo przykrych doświadczeń i potrafią to przefiltrować. I zaproszeni na przykład samorządów uczniowskich do tego, żeby najpierw w klasach ustalili propozycje zasad, a potem przynieśli je na forum i razem z gronem pedagogicznym ustalili szkolne zasady ekranowe, jest naprawdę drogą, która sprawi, że potem trudno łamać zasady, które się samemu ustaliło. A przynajmniej możecie się do tego odwołać. Słuchajcie, ale sami ustaliliśmy takie zasady, a nie przyszłam ze szkolenia, powieszę na gwoździu 10 zasad ekranowych i od dzisiaj one obowiązują w tej szkole. To w ogóle nic nie da. Samo zresztą relegowanie ze szkół telefonów jest bzdurą po prostu, bo problem dalej istnieje, bo jeśli wasi uczniowie znęcają się w internecie nad kolegami z klasy, to nawet jeśli nie wnoszą telefonu na teren szkoły, macie ogromny problem, który może doprowadzić nawet do samobójstwa dziecka. I to będzie się działo u was w szkole, mimo że telefon tam nie wejdzie. Więc widzicie, wyjdźmy z takich po prostu, z takiego uspokajającego mówienia, że to jest jakieś rozwiązanie, że teraz przemocowo to zadziałamy. Jesteśmy skłonni do takiego siłowego działania właśnie ze strachu, dlatego że straszymy się tymi zagrożeniami, a nie patrzymy na to z perspektywy, że coś napsuliśmy i musimy teraz to naprawić.
Czy Państwa zdaniem zakazy używania telefonów komórkowych w szkole sprawdzają się? 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Pogotowie radiowe.
Na świecie prawie już 5 miliardów ludzi korzysta z internetu, także z mediów społecznościowych. Nowe technologie są stałym elementem naszego życia i stanowią istotne narzędzia codziennego funkcjonowania, pracy, edukacji i rozrywki. Doświadczenie ograniczania bezpośrednich kontaktów społecznych spowodowanych chociażby pandemią dotkliwie uświadomiło nam z jednej strony, jak bardzo pomocne mogą być nowe technologie, a z drugiej, jaki wpływ na ich nadmiar na nasze samopoczucie niestety niestety mają. Po między innymi chociażby tych doświadczeniach także i naukowców i badaniach z tamtego okresu wiemy, że koniecznym elementem dbania o nasze własne zdrowie jest dzisiaj higiena cyfrowa. Ale cóż to takiego oznacza?
Czym jest higiena cyfrowa? Higiena cyfrowa to są zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem urządzeń ekranowych i internetu. Kropka. Zachowania. Te definicje utworzyliśmy w ramach pierwszego ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej osób dorosłych. Ludzie twierdzili, że higiena cyfrowa to są jakieś przekonania, jakieś poglądy. Więc ja was pytam, jak dbacie o zęby, to macie poglądy na temat mycia zębów, czy po prostu bierzecie szczoteczkę i podejmujecie zachowanie polegające na myciu zębów, prawda? Nieważne, co sobie tam myślicie na temat mycia zębów, tylko czy je po prostu myjecie. Więc higiena cyfrowa, w ogóle higiena to są zachowania chroniące zdrowie, a higiena cyfrowa to są zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem narzędzi cyfrowych. Urządzenia ekranowe przenikają różne dziedziny naszego życia i jeśli my chcemy nauczyć się korzystać z nich w sposób chroniący zdrowie, bo nie zrezygnujemy z nich, nie będzie tak, że do 13 roku życia dzieci nie będą używały telefonów. Czy możemy spojrzeć prawdzie w oczy? Bo fajnie jest rzucać takie hasła, tylko to się nie stanie. Więc rozmawiajmy o tym, jak żyć z tymi technologiami, a nie udawać, że wprowadzimy prawo, które sprawi, że coś się zmieni. Dzisiaj regulaminy zabraniają zakładać kont w mediach społecznościowych dzieciom poniżej 13 roku życia. Jak wiecie doskonale, masa dzieci ma te konta, mnóstwo dzieci ma konta, bo rodzice im założyli, a wiele dzieci ma konta, bo nauczyciele zakładają tam grupy swoim klasom. Więc słuchajcie, spójrzmy prawdzie w oczy, dobra? Cztery obszary higieny cyfrowej, o jakich trzeba wiedzieć. Pierwszy obszar. Stawianie granic i kontrola w używaniu internetu i urządzeń ekranowych. Musimy się nauczyć kontrolować czas ekranowy. Bardzo dobrą zasadą jest ograniczanie kontaktu z urządzeniem, uczenie się tego, żeby nie nosić go cały czas przy sobie i ograniczanie liczby powiadomień, więc tylko nadmienię te obszary, bo z nich de facto wynikają zasady ekranowe. Drugi obszar, bezpieczne używanie urządzeń ekranowych, czyli coś, co byśmy nazwali cyberbezpieczeństwem, co też jest bardzo ważne dla naszego zdrowia, prawda? Bo jeśli nam ktoś ukradnie oszczędności, to raczej się zestresujemy. Więc to też jest bardzo istotne. Trzeci, tworzenie i odbieranie informacji w internecie, czyli de facto komunikacja w internecie. Czyli musimy umieć komunikować się tam bezpiecznie, w sposób, który nie krzywdzi innych, co nie jest takie oczywiste, także dla dorosłych. Oraz cały obszar innych zalecanych zachowań prozdrowotnych, związanych na przykład z takimi obszarami jak dbałość o sen. To, że na 1-2 godziny przed snem nie powinniśmy korzystać z urządzeń ekranowych. My dorośli też, nie tylko dzieci. Bo to, co jest najważniejsze, to, że zasady, które mamy tworzyć dla naszych uczniów i dla naszych dzieci, muszą obowiązywać też nas. Więc jeśli ja prowadzę warsztaty z uczniami i nauczycielka siedzi i korzysta z telefonu w czasie moich warsztatów, to wiecie, jak ja mam im mówić, że powinni skupiać się tylko na jednej czynności. Że nie jest elegancko, słuchając kogoś, używać telefonu. Wiecie, my dorośli dajemy przykład. My modelujemy zachowania dzieci. I ponieważ byłam o tym przekonana, przychodząc do branży edukatorów, a jednocześnie widziałam jakieś obsesyjne skupienie się na dzieciach i młodzieży, to postanowiłam to zmienić, a zmienić można tylko na faktach. Działając więc, stworzyliśmy w Instytucie razem z Fundacją Orange pierwsze badanie higieny cyfrowej osób dorosłych i zbadaliśmy osoby od 18 do 79 roku życia na grupie reprezentatywnej dla mieszkańców, mieszkanek Polski. No i co to badanie nam powiedziało o nas? Wy i rodzice będziecie kształtować zachowania dzieci. Raport z tego badania jest na higienacyfrowa.pl i też u nas na Facebooku jest sporo danych. CEM też popularyzuje tę wiedzę, więc tam też je znajdziecie. Najważniejsze rzeczy, tylko 14% kontroluje swój czas ekranowy. Tylko 7% unika sprawdzania powiadomienia natychmiast, gdy je usłyszy. Tylko 20% ogranicza liczbę powiadomień w telefonie i tak dalej. Taka kategoria, w której jako dorośli wypadliśmy nieźle, to jest kategoria związana z cyberbezpieczeństwem. No to wynika z tego i to pokazuje, że my jesteśmy społeczeństwem uczącym się, to jest naturalne. I wypadliśmy dobrze w tych kategoriach, o których długo się już mówi w mediach, czyli na przykład banki nas uczą bezpieczeństwa, o tym się już dosyć dużo mówi i dzięki temu my już wiemy, że trzeba korzystać, a przynajmniej spora część wie, że trzeba korzystać z zaufanych sieci Wi-Fi, żeby nie przyjmować zaproszeń od osób nieznajomych i tak dalej. Natomiast no rzeczywiście te dane dotyczące innych zachowań prozdrowotnych no wypadły słabo. Czyli na przykład właśnie tylko 9% nie korzysta z ekranu na 1-2 godziny przed snem. Tylko 18% nie zabiera telefonu do łóżka. Jeden pan, zresztą bardzo doświadczony w biznesie, zapytał mnie, no ale to co, mam sobie kupić budzik? No tak, są jeszcze budziki. Najtańsze chyba kosztują 3 zł. Naprawdę można sobie kupić budzik. Urządzenia ekranowe bardzo silnie potrafią zaburzyć nasz sen. Niebieskie światło, które emitują, jest łudząco podobne do światła słonecznego, a nasz mózg to jest bardzo prosta maszyna. To jest komputer pokładowy i on jak widzi światło słoneczne, to przestaje produkować melatoninę, co sprawia, że trudniej nam zasnąć. Jedne z badań dowiodły, że w mleku matek karmiących, które, jak to ja mówię, karmiły na Facebooku, tej melatoniny było mniej niż u tych, które karmiły bez użycia urządzenia ekranowego w nocy. Więc jeśli czasami Państwo cierpicie na zaburzenia snu albo macie problem z zasypianiem, no to zastanówcie się, czy tych ekranów nie było za dużo, a zapewniam Was, że akurat Wasi uczniowie na pewno nadużywają wieczorami i nocami telefonu. I jak czasami ich widzicie takich niedospanych rano, zmęczonych, to bardzo możliwe, że zrezygnowali ze snu na rzecz na przykład grania, bo bardzo często dzieci wywierają na sobie presję, też to wiem z warsztatów z rodzicami, że dzieci nawzajem wywierają na sobie presję, że musisz dograć te kilka punktów, musisz ten level zdobyć, bo drużyna na ciebie czeka, no i to dziecko budzi się w nocy, żeby te kilka punktów dograć.
Jeden z podstawowych, między innymi punktów tej higieny cyfrowej, które wskazała Magdalena Bigaj, twórczyni i prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, jest nienoszenie wszędzie ze sobą telefonu komórkowego. Czy to jeszcze jest możliwe?
Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Wśród konsekwencji nadużywania nowych technologii, w tym także albo nawet przede wszystkim smartfonów, naukowcy wymieniają przemęczenie, niewyspanie, pogorszenie stanu zdrowia, m.in. wzroku, zaniedbywanie obowiązków, brak koncentracji bądź jej zaniżony poziom, spadek efektywności pracy, ale także cyberprzemoc, również wycofanie się z kontaktów, pogorszenie relacji z bliskimi i wpływ na wypalenie zawodowe. Co jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego?
Przyczyną problemów z używaniem urządzeń ekranowych jest to, nie jest dostosowany do ich używania. Kropka. My bardzo często popełniamy taki błąd, bo wydaje nam się, że skoro wymyśliliśmy te wszystkie niesamowite rzeczy, to potrafimy je obsłużyć. Tak nie jest. To wynika też z tego, że mamy małą wiedzę o tym, co mamy w głowie. Wydaje nam się, że mamy tam jakiś taki twór z pyłu gwiezdnego duszy, sumienia, uczuć, serca i wygląda on tak. Nie, mózg jest organem jak każdy inny. Jesteśmy ssakami. Żołądek bierze udział w procesie trawienia, serce przepompowuje krew, płuca biorą w procesie oddychania, a rolą mózgu jest zbieranie i przetwarzanie informacji. Mózg nie kieruje się żadnym moralnym imperatywem. Oczywiście w płacie czołowym my mamy tam umiejscowione, tam jest część mózgu odpowiedzialna za myślenie, ale jako taki mózg, podejmując decyzję, działa jak komputer na pewnych skryptach. I w związku z tym nie myśli, czy coś jest dla nas dobre, czy złe. I w tym mózgu każdy z nas i nasi uczniowie i my mamy w mózgu coś, co się nazywa ośrodkiem nagrody, układem nagrody. Ten układ nagrody od zarania dziejów, od początku ludzkości odpowiedzialny był za to, żeby zapamiętywać, co jest przyjemne, żeby potem szybciej sięgać po tę przyjemność. I to w ogóle warunkowało przetrwanie, podążanie za przyjemnością, no bo przyjemność znaczy życie dla ssaka, nieprzyjemność znaczy śmierć prawdopodobnie. Na poziomie biologicznym, prawda? My oczywiście filozoficznie obudowujemy to sobie, ja się z tym zgadzam, nie musimy dążyć tylko do szczęścia, cierpienie ma wartość, ale dla ssaka nie. Cierpienie to zagrożenie, przyjemność to przetrwanie. W związku z tym, dzięki układowi nagrody, my w ogóle jako ludzie przemieszczaliśmy się z miejsca na miejsce, szukając lepszego miejsca do życia, a jak widzieliśmy słodką jagodę, to próbowaliśmy się nią napchać na maksa, bo nie było wiadomo, kiedy znowu będziemy mieli jedzenie. I słuchajcie, ewolucja działa bardzo powoli, bardzo powoli. Jeszcze wolniej niż sobie to mogliście teraz wyobrazić. Dlatego się do dzisiaj objadamy, chociaż nie cierpimy głodu tutaj już ze 100 lat. nie grozi nam taki głód, że rzeczywiście umrzemy z głodu. Ewolucja jeszcze w nas tego nie zmieniła. Jeszcze chcemy się najadać na zapas. Ewolucja wie, że 200 tysięcy lat nie było pewne, czy będziemy mieli co jeść. I my mamy mózgi z second handu. Tabula rasa oznacza tyle, że nasze mózgi się kształtują przez doświadczenie, ale jeśli chodzi o to, jak są zbudowane, mamy mózgi z drugiej ręki, trenowane przez 200 tysięcy lat historii ludzkości. One się uczyły przez doświadczenia naszych przodków, bardzo wolno były zmieniane. Ewolucja musi się upewnić, że zmiana jest na stałe. I teraz wyobraźcie sobie 200 tysięcy lat i mała kropeczka. 20 lat rozwoju smartfonów. Absolutnie nie jesteśmy do tego przystosowani, a to, w co wyposażyła nas ewolucja, co warunkowało przeżycie, dzisiaj jednocześnie jest naszą największą słabością w dobie smogu informacyjnego, w jakim żyjemy. Mózg jest złożony do przetwarzania informacji i absolutnie nie potrafi przestać zauważać tego, co się dzieje wokół niego. Ignorowanie informacji jest pracą mózgu. Jak pamiętacie, było sobie życie, taką bajeczkę fajną, z naszego dzieciństwa lub wczesnej dorosłości. No to tam były takie ludki, które tam personifikowały różne części ciała. To jak sobie to przypomnicie, no to żeby coś ignorować, to tacy mali pracownicy ciągle pracują w mózgu. Jeśli ktoś z Państwa by teraz zrobił coś, co zwróci moją uwagę, to mnie to wybije z rytmu. Dlatego, że no dlaczego nas to wybija z rytmu? Dlaczego nie potrafimy się po prostu odciąć? Gdybyśmy potrafili ignorować informacje, to nie byłoby żadnego problemu. Państwo by tu mogli gadać, a ja bym sobie kontynuowała. Ale tak nie jest, ponieważ mózg, nie przeceniajmy go, to jest komputer zaprogramowany na zbieranie informacji, który jednocześnie ma ograniczone moce przerobowe. To znaczy nie jest w stanie przetworzyć tylu informacji, ile dzisiaj produkujemy. Konrad Gessner powiedział coś takiego: nowoczesna technologia zaleje nas strumieniem informacji, który utrudni nam myślenie. No i myślę, że Państwo się zgadzają. Tych informacji jest tyle, że dzisiaj naprawdę trudno się myśli. Tylko uwaga, Konrad Gessner żył w XVI wieku. Był przyrodnikiem, takim człowiekiem renesansu, żył w Szwajcarii. No i jak ja to pierwszy raz przeczytałam, to sobie pomyślałam, cóż cię, Konradzie, tak zmęczyło? No chyba, że gazeta paryska zaczęła docierać do Zurichu. I on już był przeciążony informacyjnie, prawda? Przeżyłby jedną godzinę rano, nawet bez włączania TVN24 i zobaczyłby, z czym my się dzisiaj mierzymy. Idziemy na spacer i nasz mózg ciągle pracuje. W galerii otwarcie nowego sklepu, pączkarnia, przecena, myjnia samochodowa. Nasz mózg to wszystko cały czas rejestruje. Więc jeśli do tego cały czas bodźcujemy się urządzeniami ekranowymi, to doprowadzamy do czegoś, co fachowo nazywa się przeciążeniem informacyjnym. I dzieci to doskonale łapią, bo to dokładnie tak działa jak w komputerze. Jak w komputerze naotwieramy 50 zakładek, puścimy grę, antywirusa zapuścimy, muzykę i tak dalej, to co się stanie? Komputer zacznie się, młodzież mówi, lagować. Pani się laguje, tak mi mówili na zdalnych lekcjach, jak się zacinałam. Komputer zamula, jak to mówimy potocznie, tak? Czyli zaczyna wolniej pracować. I dokładnie to się dzieje z naszym mózgiem, kiedy jest przeciążony informacjami. On zaczyna gorzej pracować. Dzieci, ale też my, odczuwamy to w ten sposób, że obniżają nam się umiejętności poznawcze. Zapamiętywanie, koncentracja, synteza informacji, podejmowanie trafnych decyzji. I to, co mówię, to zostało potwierdzone w badaniach. Dzięki temu, że się rozpraszamy, zauważamy na przykład zagrożenie. Ale właśnie, to jest maszyna. Jeśli ewolucja zapisała tam przez 200 tysięcy lat, że masz się rozpraszać, to on się teraz będzie cały czas rozpraszał.
A my staramy się nie rozpraszać Państwa uwagi, tylko skupiać ją na ważnych tematach, jak zawsze, w Polskim Radiu Lublin. A naszym gościem była Magdalena Bigaj, twórczyni i prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.